Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Dorota przekręciła kluczyk do końca i wysiadła z samochodu. Była ciekawa, co takiego znajduje się na ścianie, którą tak bardzo chcieli odsłonić ci Niemcy. Co to za inskrypcja? Jakiego znamienitego przodka niby upamiętnia? Wiedziała, że wśród raminów było kilku kanclerzy Gryfitów i innych wysokich urzędników. Czyżby chodziło o którąś z tych osób? Zresztą, co w tym dziwnego, że bogaty potomek rodziny chce mieć taki dowód znakomitości rodu u siebie na ścianie? Raczej typowe. Obeszła wzniesienie i stanęła przed dwoma ogromnymi dębami. Obok dawnego tarasu usypana była teraz wielka góra ziemi i gruzu, w której dostrzec można było resztki cegieł i fragmenty kafli ceramicznych. Na szczycie odsłoniętej ściany stał facet w ciemnej koszulce. Na widok Doroty drgnął, uśmiechnął się i przeskakując po wielkich kawałach muru wydobytych z wykopu, przedostał się do niej.
Dzień dobry, pani Doroto. Odsłoniliśmy tę ścianę, jest dobrze zachowana. Na dole są nawet pozostałości posadzki. Nie wiem, czy kazać im kopać dalej?
Idziemy. Dorota obrzuciła go chłodnym spojrzeniem. Zaraz zobaczymy, czy odsłoniliście właściwą ścianę.
Dorota obeszła pozostałości dawnego tarasu i za jednym z wielkich dębów wspięła się na odsłonięte na wysokość może 60 cm ceglano-kamienne pozostałości muru. Od strony wewnętrznej wykop powoli się obniżał, w najgłębszym miejscu osiągając prawie 3 metry głębokości. Ściany były ceglane, ale w niektórych miejscach wmurowano w nie wielkie granitowe kamienie. Na wysokości około 2,5 metra od dna wykopu ziały otwory po belkach stalowych, podtrzymujących niegdyś ceglane sklepienia.
Dorota ostrożnie zeszła na dół i stanęła na osypisku ziemi i cegieł. Dawne centralne pomieszczenie traktu ogrodowego było praktycznie całkowicie odsłonięte. Spod resztek gruzu wyzierała zniszczona ceramiczna posadzka. Ceglana ściana wyglądała na całkiem dobrze zachowaną, poza ubytkami, zaprawy i fragmentami mechanicznych powstałych najprawdopodobniej podczas rozbiórki dworu zniszczeń. Dorota dotknęła szorstkiej, ceramicznej powierzchni. To powinno być gdzieś tutaj. Nie wątpiła, że chodzi o to właśnie pomieszczenie. Jej wiedza na temat aranżacji pomieszczeń w dworach z tego okresu utwierdzała ją, że musi chodzić dokładnie o tę salę. Poza tym zgadzało się to z opisem tego Szwaba. Chyba, że coś zapomniał albo pokręcił. Z góry dobiegły jakieś podniesione głosy i u szczytu wykopu, skąd przed chwilą zeszła na dół, pojawiły się dwie postacie. Stary von Hagen ze swoim nieodłącznym plenipotentem. Mieli zaciekawione, ale i pochmurne twarze. Widać, ten kierownik od siedmiu boleści przekazał im, że nic tu nie ma. Po chwili byli już na dole. Czyżby to jednak nie było to pomieszczenie? Plenipotent podszedł do niej i stanął obok, patrząc z zaciekawieniem na ścianę przed nimi. Jestem przekonana, że chodzi o to miejsce. Zresztą proszę popatrzeć. Pokazała ręką resztki jakiejś drewnianej konstrukcji, wystającej spod gruzu. To jest prawdopodobnie podstawa pod beczki z winem. Ta inskrypcja musi być tutaj. Ale nie ma, rzekł von Hagen chłodno i podszedł do muru.
Skąd to masz?
Wzięła do ręki list i powoli odwróciła go, przyglądając się staremu papierowi pod światło. Starska ci jednak wypożyczyła?
Igor wymienił porozumiewawcze spojrzenie z Johanem.
Popatrzyła na nich i zorientowała się, że coś jest nie tak.
To kopia. Zrobiłem ją dzisiaj dzięki twojej odbitce. Skoro ty się nie połapałaś, to prezydent też się nie zorientuje. Nie ma szans. Ale przecież to jest stary papier. Ledwo się trzyma. Paulina podniosła list bliżej oczu i dopiero w tym momencie dotarło do niej, co powiedział Igor. Jak to się nie zorientuje? Co masz na myśli? Spytała z otwartymi szeroko oczami, siadając powoli na krześle i kładąc obok siebie torebkę.
Wkradniemy się do jego gabinetu i podmienimy listy.
Zwariowałeś? Patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami.
Mówię poważnie. Przemyślałem wszystko. I sądzę, że to może być całkiem proste. Spędziłem dzisiaj prawie godzinę łażąc pod tym gabinetem i obserwując, co się tam dzieje.
To jakiś absurd. Niemożliwe, że naprawdę rozmawiamy tutaj o włamaniu do prezydenta. Paulina pokręciła głową i sięgnęła po kieliszek z winem, który przed chwilą podsunął jej usłużnie Johan.
Wrabiacie mnie. Nie, naprawdę jestem przekonany, że w ciągu dnia możemy spokojnie wejść niezauważeni do gabinetu i podmienić te listy.
Igor wyciągnął torbę spod stołu i wyjął z niej teczkę z wetkniętym do środka plikiem kolorowych kartek.
Zobacz. Tutaj jest rzut piętra urzędu z dokładnym rozkładem pomieszczeń w całym wydziale należącym do prezydenta.
Schowaj to na miłość boską.
Paulina odsunęła od siebie papiery, które rozłożył przed nią Igor i rozejrzała się nerwowo wokół siebie.
Spokój do diabła. Myślisz, że ktoś się tutaj zorientuje, czego dotyczą te plany? Poza tym nie ma żadnego zakazu oglądania rozkładu gabinetu prezydenta.
Igor otworzył złożoną na pół kserokopię i podsunął ponownie Paulinie.
Czy on wie, o czym ty mówisz?
Paulina spojrzała na Johana, który podniósł brwi i uśmiechnął się.
W ogóle to cały czas mówimy po polsku.
Przedstawiłem mu w zarysie pomysł. Stwierdził, że bawi się w Szczecinie coraz lepiej.
Będzie się bawił jeszcze lepiej, jak go zamkną we frajerni na Kaszubskiej.
Nie dramatyzuj.
Igor postukał palcem w pomieszczenie w centralnej części planu. Spojrzał na Johana i zaczął mówić po angielsku.
Tutaj jest sekretariat. Gabinet w ciągu dnia pozostaje cały czas otwarty. Jak jest prezydent, to oczywiście siedzi w środku i przyjmuje różnych gości. Podczas jego nieobecności często wchodzą tutaj sekretarki. Wnoszą na przykład pocztę i kładą ją na biurku. Główne drzwi od strony korytarza są zawsze zamknięte. Do sekretariatu przychodzi mnóstwo ludzi z jakimiś sprawami, urzędnicy, petenci, pomyleńcy. Prezydent schował list najprawdopodobniej do szuflady w swoim biurku. Wystarczy wejść, wyjąć list i wsadzić ten lewy.
Bagatela, tak, prychnęła Paulina. Plan wprost genialny w swojej prostocie, żeby nie powiedzieć w debilizmie.
A w ogóle to skąd ty masz te plany?
Moja znajoma robiła kilka lat temu inwentaryzację stolarki okiennej w całym budynku. Nieważne.
Igor popatrzył na Paulinę.
Najrozsądniej będzie, jeśli ty wejdziesz do środka.
Paulina, która usłyszawszy za ścianą ryki Johana, rzuciła się do drzwi wyjściowych, trzymała teraz klamkę i nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszała, patrzyła jednocześnie, jak list spod ziemi powoli spada na podłogę i z wdziękiem ląduje pod biurkiem. Upuściła go w panice i sądząc, że nie zdąży podnieść, rzuciła się do ucieczki. Z drugiej strony drzwi usłyszała dźwięk otwieranego zamka kodowanego.
W co ja się wpakowałam? Czuła, że serce zaraz jej wyskoczy z piersi.
Rzuciła się w kierunku pojedynczych drzwi po prawej stronie. Były uchylone. Obrzuciła spojrzeniem wnętrze mikroskopijnego pomieszczenia. Jak tu wejdzie, to od razu mnie zobaczy. Wśliznęła się za drzwi i wstrzymała oddech. Drzwi do pomieszczeń socjalnych otworzyły się. Do środka wszedł średniego wzrostu mężczyzna w dopasowanym garniturze. Nucąc coś pod nosem, szybkim krokiem przemierzył gabinet i zniknął w drzwiach prowadzących do łazienki.
Teraz mogę zdążyć. Wyskoczę, chwycę list i wymknę się na zewnątrz.
Paulina czuła, że łomot jej serca musi słyszeć każdy przechodzący korytarzem. Drzwi garderoby były otwarte na tyle, że przez maleńką szparę przy zawiasach widziała fragment pomieszczenia. Akurat ten koło biurka. List leżał pod biurkiem,
lekko tylko wystając. Może go nie zauważy, jeśli wrócił tylko do kibla. Miała nadzieję, że prezydent nie zostanie tu dłużej, bo jeśli tak, to chyba czeka ją rozległy zawał. Zdawało jej się, że upłynęła godzina. Ile można siedzieć w kiblu? W rzeczywistości minęły może 3 minuty. Drzwi do łazienki stanęły otworem i prezydent, zapinając marynarkę, wyszedł na zewnątrz. Podszedł do biurka i pochylił się nad blatem. Zmarszczył brwi i spojrzał na zegarek. Paulina wstrzymała oddech, żałując, że nie może wstrzymać funkcjonowania wszystkich pozostałych organów. Nogi pod nią uginały się na myśl, że prezydent, przechodząc za chwilę obok garderoby, dostrzeże ją za tymi drzwiami. Skoro ja go widzę, on mnie też może. Prezydent oderwał dłonie od blatu i stuknął prawą pięścią w lewą. Uśmiechnął się do siebie i nucąc coś, odwrócił się w kierunku drzwi do kantorka. Paulina zamarła. Prezydent zrobił krok w kierunku wyjścia, a następnie ku jej nieopisanemu przerażeniu wykonał pełny obrót wokół własnej osi i zaciskając pięści całkiem głośno zaśpiewał. Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Nigdy, 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 nigdy nie poddam się. Zdębiała Paulina patrzyła, jak prezydent wykonał jeszcze jeden niepełny obrót, wyrzucił w górę pięść, po czym poprawił marynarkę i dopiero wtedy, przywołując na twarz poważny grymas, wyszedł z gabinetu. Wstrząśnięta, stała nieruchomo, zapominając nawet, że powinna zacząć ponownie oddychać. Była święcie przekonana, że gdyby prezydent ją teraz zobaczył, po tym swoim występie najprawdopodobniej kazałby ją zabić. Po dłuższej chwili usłyszała, jak ktoś otworzył drzwi na korytarz i histerycznym szeptem ją nawołuje. Wysunęła się zza drzwi i weszła do gabinetu. Zobaczyła stojącego w progu Igora, jego wielkie, otwarte na całą szerokość, przerażone brązowe oczy. Zabiję go potem. Skoczyła w kierunku biurka, chwyciła leżący na podłodze list i prawie biegiem rzuciła się ku drzwiom na korytarz. Dorota zaparkowała przed urzędem, wysiadła i wolnym krokiem ruszyła w kierunku głównego wejścia. Była umówiona z inwestorem Kurta na 14. Jakieś spotkanie z prezydentem. Kurt uparł się, żeby przy okazji pobytu w Szczecinie poszła z nim, biorąc na siebie niejako obowiązki gospodyni. Uznał, że tak będzie grzecznie i może w przyszłości zaowocuje jakimś kolejnym zleceniem. Facet prowadził dużą firmę produkującą sprzęt rolniczy. Rok wcześniej robili im projekt wnętrz biurowych przedstawicielstwa w Berlinie. Zawracanie głowy. Myślała o porannym spotkaniu z Niemcami. Von Hagen czuł się straszliwie rozczarowany efektem tych poronionych wykopalisk. Znalezienie kamienia, który go tak bardzo interesował, było już niemożliwe. Zabawne. Pewnie gdzieś tam jest. Wisi na ścianie, jest wmurowany w jakieś ogrodzenie albo leży w czyimś salonie jako dekoracja, ale szukanie go to szukanie igły w stogu siana. Teraz przynajmniej będzie mogła zająć się w spokoju projektem domu na fundamentach tego dworu. Tylko co się kryje za tym zainteresowaniem jakimś kamieniem z inskrypcją? Nagle przyszło jej do głowy, że dzisiejsze spotkanie nie musi oznaczać całkowicie straconego czasu. Kurt. Skoro ona chodzi tutaj na jakieś spotkania z grubymi producentami snopowiązałek, to on może jej pomóc w uzyskaniu jakichś informacji na temat tych Niemców. Oczywiście. Zamyślona czekała, aż otworzą się drzwi windy. Właśnie zjeżdżała na dół. Nie ma chyba wolniej działających wind w tej części Europy. Co za dziadostwo. Po chwili rozległ się cichy gong i drzwi stanęły otworem. Igor? No proszę, co za niespodzianka. Widok byłego męża naprawdę ją zaskoczył. Nie spodziewała się go tutaj spotkać, chociaż właściwie, biorąc pod uwagę jego pracę, prawdopodobieństwo było dość spore. Igor wyglądał, jakby dopiero co wyszedł z sauny. Na jej widok w jego oczach na moment pojawiła się panika, co zauważyła z satysfakcją. Obrzuciła spojrzeniem dziewczynę, która wyszła za nim z windy. Szczupła, ładna szatynka, świdrująca ją wzrokiem bazyliszka. No, no, mamusia Igora, jak widać, nie o wszystkim wie. Objęła go i pocałowała demonstracyjnie. Nie wiedziałem, że jesteś w mieście. Igor uśmiechnął się do niej, rozglądając niepewnie. Był mocno rozkojarzony. Mogłaś się odezwać. Ja wpadłam tu tylko w sprawach zawodowych. Dostałam niezły kontrakt. A co u ciebie? Niby przypadkiem przemknęła wzrokiem po sylwetce dziewczyny, po czym wyciągnęła do niej rękę z uśmiechem. Dorota Fleming, bardzo mi miło. Paulina Weber. Z satysfakcją zobaczyła przez moment na twarzy dziewczyny zmieszanie. Pracujecie razem? Asystentka? Spytała z ledwie zauważalną złośliwością. Bardzo bawiły ją takie gierki z Igorem. Można powiedzieć, że razem pracujemy, burknął z wymuszonym uśmiechem, unikając wzroku dziewczyny. Słuchaj, my się bardzo śpieszymy, przepraszam, dodał lekko zmieszany. Bardzo miło było cię spotkać. Zadzwoń, to się umówimy i pogadamy, zanim wrócisz do Niemiec. Ścieżka pomiędzy krzakami była wąska i kompletnie zarośnięta. Musieli co chwilę odgarniać długie, kolczaste gałęzie i przechodzić obok rozrośniętych konarów młodych dębczaków. Po około 100 metrach ścieżka się poszerzyła, a na jej końcu ujrzeli sporą polanę z wysokim drewnianym krzyżem, nakrytym daszkiem. Pod nim, w szeregu, stało 5 kamiennych nagrobków. Igor podszedł do pierwszego w rzędzie. Był najstarszy, wykonany z czerwonego kamienia. Jako jedyny tutaj miał regularny kształt tablicy zamkniętej u góry ostrołukiem. Wilhelm i Henrietta Raminowie, przeczytał Igor. Najstarszy, postawiony tutaj w 1844 roku. Jako jedyny ma dekorację. Wskazał ręką na wyrzeźbiony bukiet kwiatów nad napisem. Oboje urodzili się jeszcze w XVIII wieku. Paulina pochyliła się, odczytując daty narodzin Wilhelma 1786 i Henriety 1799. To prawdziwy kamień? O takim kolorze? Sztuczny. Igor pochylił się i dotknął palcem chłodnej, czerwonej powierzchni. Niemcy byli mistrzami w produkcji tak zwanego sztucznego kamienia. Wykonywano go z odpowiednio przygotowanego cementu z różnymi domieszkami. Johann podszedł do następnego nagrobka. Był zrobiony z wielkiego granitowego kamienia i miał wykuty na powierzchni łaciński krzyż i napis Paul von Ramin. Pozostałe nagrobki to już autentyczne granitowe głazy, wskazał ręką 3 dalsze kamienie. Pierwszy i drugi poświęcone były kolejnym parom z rodu Raminów. Ostatni w rzędzie natomiast był najmłodszy, postawiony dopiero pod koniec wojny. Barnim von Ramin, przeczytał oglądając daty. 1914-1945. Czy chodzi o tego Barnima? Jak to się stało, że został pochowany? Czy to nagrobek symboliczny?
Tak właśnie jest. Spójrz na drugie imię. Igor podszedł do Johanna i stanął obok, wskazując napis. Gustawa von Ramin, 1915-2007. Ani Barnim, ani jego żona tutaj nie leżą. To swego rodzaju tablica pamiątkowa. Zresztą nie ma pewności, czy pozostałe nagrobki także nie są symboliczne.
A prawdziwe szczątki pochowano na przykład w krypcie jakiegoś kościoła, w którymś z majątków należących do Raminów. Kamienie przodków, cicho powiedziała Paulina, podchodząc powoli do ostatniego z głazów. więc to je miał na myśli Barnim. Najprawdopodobniej. Igor pokiwał głową i rozejrzał się dookoła. Kilka lat temu ktoś z rodziny Raminów zapłacił za uporządkowanie tego cmentarza. Gustawa umarła i nigdy się nie dowiedziała, że Barnim zostawił dla niej list. Johan w zamyśleniu patrzył na głaz upamiętniający śmierć Barnima i jego żony. Pewnie został uznany za zaginionego. Paulina podeszła do Johana i stanęła obok. Przez chwilę wszyscy troje milczeli, myśląc o pogmatwanych losach niemieckiej rodziny.
Powinniśmy już jechać. Mój znajomy ma wolne okienko między zajęciami.
Igor pierwszy przerwał milczenie i ruszył w kierunku ścieżki prowadzącej do drogi. Johan i Paulina podążyli za nim, rzucając ostatnie spojrzenie na zatopione w zieleni głazy.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.